Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przygotowało wystawę czasową pod tytułem MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu. Przeniesiemy się więc w świat, który wyglądać mógł tak. Tłumy na nabrzeżu gdyńskiego portu, łopot bander nad pokładem statku, którego imponująca sylwetka kryje lśniące nowością eleganckie wnętrza. Wreszcie donośny dźwięk tyfonu, oznaczający początek rejsu. Ten obraz z lat 30. XX wieku, kiedy polskie transatlantyki pełniły funkcję ambasadorów nowoczesności, ambicji i kultury młodej II Rzeczpospolitej, powróci już w najbliższą sobotę do życia dzięki najnowszej wystawie, będącej spotkaniem z historią dwóch legend. Historią, w której splata się technika, sztuka, marzenia o przyszłości, ale i dramatyczne wojenne losy. Pływające salony polskiej kultury dokładnie zna kurator wystawy Patryk Klein, który wydał obszerną publikację na temat Piłsudskiego i Batorego. I niech to będzie wstęp do wystawy, na którą autor zaprosi Państwa już teraz.
Co Pana zdumiało, co Pana zainteresowało najbardziej w tej swojej pracy badawczej? Jak Pan się spotykał z ludźmi, rozmawiał, odwiedzał miejsca, widział przedmioty, natrafiał na jakieś ciekawostki? Co takiego było ciekawego?
A chyba największe wrażenie zrobił na mnie pierwszy wyjazd do Włoch, do Monfalcone i do Triestu. Tam, gdy spotykaliśmy się z osobami, które prowadziły różnego rodzaju archiwa, instytuty, okazało się, że my nikomu nie musieliśmy przedstawiać historii tych jednostek. Ona była doskonale znana osobom, z którymi się spotykaliśmy. MS Piłsudski i MS Batory, które były budowane we włoskich stoczniach, też spowodowały to, że po wielkim kryzysie ludzie mieli pracę, więc ta historia budowy tych jednostek była i z korzyścią dla Polski, ponieważ my otrzymaliśmy dwa przepiękne statki, a wiemy, że Włosi potrafią projektować i sylwetki, i w ogóle ten cały ich design zawsze jest na najwyższym poziomie. A oni z kolei nawet się zgodzili na to, żebyśmy dużą część zapłaty za statki przekazali im w postaci węgla dla włoskich kolei państwowych.
Czy wyposażenie, jeśli chodzi o te przedmioty artystyczne na Piłsudskim, to było tak samo bogate jak na Batorym? Czy można porównać ilość tych dzieł?
Jeśli przyjąć, że dzieła sztuki na Piłsudskim firmowały takie nazwiska jak Zofia Stryjeńska, Kubicki, Grabowski, Breyer, Cybis, no to w zasadzie widać, że duża część artystów polskich już z wyrobionymi nazwiskami wtedy wzięła udział w procesie wyposażania tych jednostek.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale większość mebli, tkanin wykonano według projektów artystów ze Spółdzielni Artystów Plastyków Ład. Zaangażowano także renomowane polskie firmy rzemiosła artystycznego, wytwórnia braci Łopieńskich, fabryka Józefa Frageta i zakłady porcelany w Ćmielowie.
Zgadza się. No, jakby to było przedsięwzięcie państwowe. Gal wykonał bardzo dużą pracę, aby ten projekt polskich transatlantyków to nie były tylko statki, ale żeby to była cała opowieść z nimi związana. Dział promocji tak naprawdę przygotowywał się do wypuszczenia statków na linię Gdynia-Nowy Jork już znacznie wcześniej, na kilka lat w zasadzie przed pierwszym rejsem. Dzisiaj byśmy nazywali takich panów szpiegami przemysłowymi. Oni w Nowym Jorku tak naprawdę obserwowali, jakie jednostki pływają, jakie bilety się sprzedają, jakie statki muszą spełniać warunki, żeby ta linia odniosła sukces. I te wszystkie informacje przekazywali do Gdyni. Oni jakby stworzyli wytyczne, jakiej klasy kabiny muszą być na statku, jaką prędkość statek musi rozwijać, a jakie muszą być części wspólne, jak można spędzać razem czas. To wszystko zostało przez Gal tak naprawdę zaplanowane w najmniejszych szczegółach. Odwiedziliśmy archiwa we wspomnianym Trieste i w Monfalcone. Udało nam się też zwiedzić stocznię, której statki były budowane, oraz archiwum stoczniowe, gdzie też nas przyjęto z otwartymi ramionami. Byliśmy w Nowym Jorku, tam poszukiwaliśmy też w archiwum miejskim oraz w bibliotece publicznej dokumentów, które Gal wytworzył w swoim oddziale w Nowym Jorku. Te dokumenty najprawdopodobniej też nigdy nie wróciły tutaj do nas, do kraju. Przeprowadziliśmy też bardzo szerokie kwerendy, zarówno w Londynie, w Archiwum Państwowym, w Instytucie Sikorskiego, w Instytucie Piłsudskiego. Byliśmy również, tak jak wspomniałem, w Newcastle. No i ostatnie poszukiwania to są już wątki szkockie, czyli Glasgow i Gourock.
Czyli to wszystko, o czym Pan mówi, znalazło się właśnie w tej publikacji.
Zgadza się. Jakby my opowiadamy o wynikach tych badań dosyć szczegółowo, natomiast wiedza, którą zebraliśmy była znacznie szersza i jakby to pozwoliło też na odkrycie odkrycie zupełnie innych wątków i tutaj koledzy wspaniale też się pochylili nad tymi dokumentami i ich eseje są w książce.
No właśnie, bo książka składa się też z części, gdzie jest chyba 10 esejów i potem jest ten katalog zbiorów muzealnych.
Zgadza się. Mamy 10 esejów. 5 esejów zostało napisanych przez pracowników Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 5 esejów to są osoby, które zaprosiliśmy z zewnątrz całej Polski. I druga część to jest katalog. Jakby tych zbiorów mamy tak dużo, że też pokazaliśmy tylko i wyłącznie zabytki kultury materialnej, zabytków, dokumentów, archiwaliów. W ogóle nie pokazujemy. One tak naprawdę jest tak duże, że zasługują na zupełnie inne opracowanie. Można liczyć na to, że zobaczymy i zabytki, które zostały wyciągnięte z dna Morza Północnego, gdzie leży Piłsudski. Zobaczymy też dzieła sztuki Zofii Stryjeńskiej, które zostały do nas przekazane do muzeum, gdy statek MS Batory został wycofany i wiele, wiele innych, zarówno dzwony okrętowe, meble, całe praktycznie, duża część wyposażenia tak zwanego kiosku, na którym można było kupić pamiątki, które były specjalnie produkowane dla podróżnych.
Mówi pan teraz o Piłsudskim czy o Batorym?
W zasadzie mówię i o jednym statku i o drugim, bo jeśli chodzi o produkcję tak zwanych pamiątek, czyli mówimy tutaj o puderniczkach, długopisach, otwieraczach do butelek i tak dalej, były produkowane na jeden statek i na drugi.
We Włoszech pozyskano około 300 fotografii, to mnie zdumiało, które nigdy nie były publikowane, które pokazują szczegóły montażu dzieł sztuki i wystrój wnętrz.
To było nasze pierwsze tak zwane, takie bardzo duże odkrycie, ponieważ my wszyscy znamy historię tych jednostek, ale nie znamy detali, takich jak na przykład w jaki sposób te statki były wyposażane w dzieła sztuki. I to jest niesamowicie ciekawy materiał, który pokazuje, w jaki sposób oba statki były wyposażane już w momencie, gdy znajdowały się w basenie portowym.
A ten spis inwentarza, który znaleźliście w Polsce, to gdzie go znaleźliście? Gdzie się szuka takich rzeczy, jeżeli pan może zdradzić?
Spis inwentarza z Piłsudskiego został odnaleziony w Archiwum Państwowym w Gdańsku, oddział Gdynia. To jest bardzo cenny dokument, znany zapewne już historykom, natomiast nikt go nie analizował pod tym kątem, czyli kątem strat wojennych. Natomiast porównując oba te spisy inwentarza, czyli ten wcześniejszy i ten z 1939 roku, możemy zobaczyć, jakie było wyposażenie statku w dzień jego zatonięcia, ponieważ ten dokument kluczowy jest datowany na 26 listopada 1939 roku. Oczywiście nie możemy liczyć na to, że intendent spisywał, robił spis inwentarza w nocy pomiędzy północą a 5.36, gdy statkiem wstrząsnęła pierwsza eksplozja. Natomiast to mógł być dokument, który został sporządzony albo dzień wcześniej, albo już na potrzeby, że tak powiem, wypłacenia odszkodowania za jednostkę.
Piłsudski zatonął na Morzu Północnym?
Zgadza się. Zatonął na Morzu Północnym. On wyszedł 25 listopada o godzinie około 23 z rzeki Tyne i kierował się do Australii po 5 godzinach. Wstrząsnęła z nim pierwsza eksplozja. Były co prawda rozmowy na w 1952 roku, czy nie podjąć próby jego podniesienia, natomiast technicznie nie było takich możliwości i od momentu zatonięcia jednostka spoczywa dokładnie w tym samym miejscu.
To były takie najbardziej dwa słynne, reprezentatywne statki, jednostki dwie, najbardziej takie znane, czy były jeszcze jakieś inne, czy mogą się jakieś inne równać? Pytam pod kątem kolejnych pana publikacji, państwa publikacji, czy jeszcze się będziecie zajmować jakimiś innymi jednostkami, czy Piłsudski i Batory były jedynymi tak luksusowymi, tak ekskluzywnymi jednostkami, które były ambasadorami Polski.
W zasadzie możemy powiedzieć, że i do Piłsudskiego, i do Batorego już później nic nie mogło się równać. Co prawda PLO, gdy Batory został wycofywany, zdawał sobie sprawę z tego, że Polska potrzebuje jednostki oceanicznej, która byłaby w stanie pływać z Gdyni do Nowego Jorku, w ogóle do Ameryki. Natomiast próby budowy nowej jednostki okazały się niemożliwe do spełnienia przez polski rząd ze względu na koszty. No i w ten sposób ustalono, że należy kupić statek już, który pływa w jednej linii, go przebudować na potrzeby polskie. W ten sposób otrzymaliśmy Stefana Batorego, no ale jak wiemy, to już jest zupełnie inna historia.
Czy faktycznie było coś takiego, że w drewnianych skrzyniach wróciły te piękne rzeczy z Piłsudskiego do Polski?
Odnaleźliśmy dokument, który bardzo jasno określa status prawny tych przedmiotów. Niestety, albo stety, ale jednostka została ubezpieczona przez Brytyjczyków i zanim wypłynęła w pierwszy rejs, podlegała pełnemu ubezpieczeniu zarówno statek, jak i wyposażenie, które się na nim znalazło. I Brytyjczycy, którzy wypłacili odszkodowanie za statek w trzech ratach w 1940 roku, stali się właścicielami tych zabytków. Jakby ten status prawny jest bardzo dokładnie określony i właścicielami tych rzeczy jest strona brytyjska.
Gdyby pan mógł wsiąść na jeden z tych pięknych statków, to byłby to Piłsudski, Batory. Z którą z tych jednostek jest pan bardziej związany?
Ja bym wybrał Piłsudskiego. Po pierwsze, dlatego, że był pierwszy. Jak nam przekazano we Włoszech, Włosi posługują się taką maksymą, że wodowanie statku to jest wydarzenie. Natomiast wodowanie transatlantyka to jest arcydzieło. I jakby to też bardzo dokładnie pokazuje, jak Włosi traktowali Piłsudskiego. Dzisiaj troszkę więcej wiemy na temat jego historii. Myślę, że uczestnictwo w takim rejsie, jak pierwszy rejs z Triestu do Gdyni, czy pierwszy rejs z Gdyni do Nowego Jorku, to było naprawdę wielkie wydarzenie.
Wystawa już w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, w ramach wystawy na zwiedzających czekać będzie bogaty program edukacyjny, warsztaty, wykłady, oprowadzania tematyczne i inne aktywności skierowane zarówno do młodzieży, jak i do dorosłych. Ekspozycji towarzyszy również publikacja, o której opowiadał przed chwilą pan Patryk Klein, MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu, łącząca funkcję pracy naukowej i katalogu.
Patent na sternika.
Na pokładzie gdańskiego żaglowca generał Zaruski zakończyła się specjalna misja geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego w głąb Zatoki Botnickiej na Bałtyk. Naukowcy płynęli w ramach wyprawy Astrogeobaltica. Połączyła ona działalność naukową z praktyczną edukacją oraz wychowaniem morskim. Uczestnicy oprócz pracy badawczej zdobywali doświadczenie żeglarskie, uczyli się współdziałania podczas codziennych obowiązków na pokładzie tradycyjnego żaglowca. Prowadzili też badania śladów dawnych zlodowaceń i struktur kosmicznych uderzeń. Gdański żaglowiec świetnie sprawdzał się w roli jednostki badawczej. Badano ślady działalności lodowców, jak i struktury powstałe w wyniku kosmicznych uderzeń. Mówiła mi koordynatorka wyprawy, dr Magdalena Modelska. Kiedy naukowcy pływali po Zatoce Botnickiej, łączyłam się z nimi na bieżąco, rozmawiałam m.in. z kapitanem Zaruskiego Adamem Walczukiewiczem. Zapraszam więc Państwa teraz na rejs na pokładzie Zaruskiego po Zatoce Botnickiej.
Magdalena Modelska, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik wyprawy.
Trzecia wyprawa, pierwsza się odbyła 2 lata temu z kapitanem Jerzym Jaszczukiem na Cieśniny Duńskie wokół Zelandii. No w zeszłym roku byliśmy na słynnym Spitsbergenie, ten 2-tygodniowy odcinek naukowy, a w tym roku Zatoka Botnicka, no z tym samym przepięknym żaglowcem.
Rozumiem, że analizujecie ślady dawnych zlodowaceń, poszukujecie odpowiedzi na pytania dotyczące historii naszej planety. Jak to się odbywa na żaglowcu? Jak to jest możliwe?
No jest możliwe, bo żaglowiec dopłynie tam, gdzie człowiek może nie dojść lub nie dojechać. My ponton, zjeżdżamy sobie nim w miejsca, które normalnie byłyby dosyć trudno dostępne. No i faktem jest też, że nas interesują szczególnie tutaj te strefy blisko wody. Przede wszystkim tutaj widać ten proces podnoszenia się tutaj Skandynawii po ustąpieniu lodowca. A prawda też jest taka, że na przykład krater uderzeniowy Lumparn, którym pobieraliśmy próbki wczoraj, no jest zalany morzem, tak? Także to idealne, statek tutaj jest idealnym dla nas, takim mobilnym laboratorium, bo wjeżdżamy do krateru, wstajemy na kotwicy, zrzucamy pontony i w zasadzie dojechać możemy wszędzie i pobierać próbki. Oczywiście my pracujemy głównie na lodzie, ale chodzi o ten dostęp ze statku, także już sprawdził się statek, tak, na 2 wyprawach w tych strefach brzegowych, więc tutaj problemów nie ma. A prawdą jest też, że ponieważ jesteśmy trzeci raz, płyniemy w zasadzie z tą samą załogą stałą, także już się w tej chwili dobrze dogadujemy we własnych potrzebach. W jedną i drugą stronę ta komunikacja bardzo dobrze działa, także myślę, że dla obu stron to jest doświadczenie bardzo ciekawe. Jesteśmy geologami, geolożkami w naszym zawodzie, na naszych studiach. Musimy znosić różne warunki. Jesteśmy przyzwyczajeni do wyjazdów w góry, spania w namiotach, spania we wspólnych hostelach. Dziewczyny są bardzo dzielne, czasem dzielniejsze niż chłopcy. Babskie stawianie grota też się zdarza. Wiemy wszyscy, że prosto wtedy nie jest na Zaruskim z tym gaflem, więc tutaj naprawdę nie ma problemu.
Dziewczyny żeglowały?
Mamy świetne dziewczyny.
Tak, dziewczyny żeglują, rozumiem.
Tak. No, świetne. Zabraliśmy w tym roku kilka dziewcząt, które się świetnie sprawdziły na Spitsbergenie i nabrały takiej pewności siebie, że tutaj ogarniają wszystko. Mistrzostwo świata jest w ogóle w Kambuzie, bo tu takie posiłki idą, że naprawdę nas załoga stała nas straszliwie chwali. Jesteśmy z tego słynni, więc, ale panowie też świetnie gotują. Nasz dziekan Henryk jest mistrzem tutaj patelni i obawiam się, że wygra z moją wachtą z kolei ten konkurs w tym roku na najlepsze posiłki. Geolodzy to takie stworzenia zbudowane z granitu, bardzo twarde. Podobnie jak żeglarze, także tu się jakoś tak styknęliśmy.
Uzupełniacie się.
Tak, uzupełniamy się.
Adam Walczukiewicz, kapitan jachtu, generał Zaruski. Cały rejs jest policzony na 800 mil, powiedzmy w zaokrągleniu 1000, bo to jest tak, wiadomo, że żeglowiec nie pływa po prostej. Jeśli chodzi o mile, zrobiliśmy koło 1/3, więc jeszcze sporo drogi przed nami. Najdłuższy przelot też przed nami, taki około 200-milowy, który chcemy pokonać dziś w nocy, jutro w dzień. No, zobaczymy, ile nam to zajmie. Jeśli chodzi o program, mamy parę punktów, które po prostu chcemy odwiedzić na pewno, ale kolejność tego odwiedzania uzależniamy od pogody. Jest sporo studentów, którzy są z nami pierwszy raz, ale kadra wyprawy, jak i paru studentów było z nami wcześniej. W związku z tym te wszystkie stałe elementy gry, czyli to, jak żeglowiec działa, od tak prozaicznych rzeczy, gdzie leży odkurzacz, czy jak wygląda plan dnia, jak jest skomponowany kambuz, czyli kuchnia, tak żeby posiłki były na czas, to dzięki temu, że mamy sporo jakby doświadczonych marynarzy już tutaj z tego statku, po prostu działa bardzo dobrze. Ci bardziej doświadczeni lepiej ciągną tych mniej doświadczonych i to wszystko tutaj działa naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o takie lunek i żeglarstwo, no to ja rozumiem, nasi studenci są tutaj raz na rok, nawet ci, co już byli, więc zdaję sobie sprawę, że to nie jest taka powszechna wiedza, która po prostu zostaje, to trzeba ćwiczyć cały czas. Zresztą oni nie muszą mieć tego doświadczenia, od tego doświadczenia to jesteśmy tutaj my, czyli kadra i oficerowie, ale muszę powiedzieć, że bardzo lubię żeglowanie ze studentami geologii, ponieważ zawsze twierdzę, że żegluga i żagle to na żaglowcu to jest najmniejszy problem. Największy problem to są te stałe elementy gry, czyli sprzątanie, gotowanie, a oni to robią naprawdę świetnie. Wchodzą w te tryby jak w masło i dzięki temu też jesteśmy w stanie ten bardzo napięty program realizować, ponieważ to jest często żegluga nocą, po to, żeby być rano następnego dnia w jakimś miejscu, gdzie musimy rzucić kotwicę, zrzucić ponton na wodę. To też są to typowo marynarska robota. Wylądować na nieznanym brzegu, gdzie też tam oficerowie szukają miejsca, gdzie można bezpiecznie wylądować i zrzucić ten desant, który ma ze sobą całkiem sporo sprzętu, bo to są łopaty, kilofy, młoty, no bo te kamyki tak same ze z tej skały nie wychodzą. Ale tak, no dzięki jakby takiemu ogólnemu ogarnięciu naprawdę idzie to świetnie i jest to oczywiście wszystko bardzo męczące i dobrze rozumiem, że i dla nich, i dla nas, bo wymaga to skupienia właściwie przez całą dobę, ale dajemy radę i to jest jakby najfajniejsze. Te rejsy zawsze są ambitne, tak programowo i żeglarsko i jeśli chodzi o program ten naukowy, geologiczny. Wydaje mi się, mogę to powiedzieć z całą pewnością, z doświadczenia, już trzecia wyprawa w końcu, wychodzi nam to bardzo dobrze.
A pan jako żeglarz i załoga, wy żeglarze, czerpiecie coś od naukowców? Dowiadujecie się czegoś? Czy to jest taki ten rejs, charakter popularno-naukowego rejsu, on wam też coś daje jako właśnie żeglarzom pływającym na Zaruskim? Ale nie zawsze z naukowcami, nie zawsze z geologami i nie zawsze moglibyście się dowiedzieć tego wszystkiego, no, co kryje w sobie Zatoka Botnicka na przykład.
To absolutnie tak. To znaczy, po pierwsze, tutaj kadra naukowa jest jakby bardzo profesjonalna i oni potrafią opowiadać o tych kamykach tak jakby mimochodem. I zawsze nam opowiadają. Zresztą my też się dopytujemy, bo jesteśmy zainteresowani, czy miejsce, które wybrali do lądowania, spełniło ich oczekiwania. Co tam znaleźli? Oni w ogóle zupełnie naturalnie po prostu nam o tym opowiadają. No oczywiście, że dzięki tym wyprawom ja sam się uczę więcej i wiem więcej. Ja nie miałem świadomości, że ten brzeg Zatoki Botnickiej zwłaszcza jest tak usłany kraterami pouderzeniowymi. To jest bardzo ciekawe, bo zatokę, o której mówiliśmy wcześniej na wyspie Aland, odwiedzałem wcześniej ze szkołą pod żaglami i sam się z siebie pytałem. Ciekawe, jak to się wydarzyło, że ta zatoka jest tak zamknięta, bo to rzadko się zdarza, żeby zatoka była tak zupełnie zamknięta, bo żeby w nią wpłynąć, faktycznie trzeba się przedostać wąskim gardzielem. Jak to się w ogóle wydarzyło? No i właśnie geolodzy mi odpowiedzieli na to pytanie. Bo to jest krater. Spadł wielki kamyk z nieba i zrobił dziurę. Teraz dopłynęliśmy do Jawle. Jawle jest pierwszym szwedzkim portem, który odwiedzamy na naszej trasie. Wczoraj przepłynęliśmy z wyspy Åland, która jest politycznie należy do Finlandii, chociaż Alandczycy nazywają siebie Alandczykami i mają bardzo dużo poczucia niezależności. No i tak, faktycznie wczoraj mieliśmy pierwszą taką żeglugę. Morze było dość rough, jak to mówią z angielskiego. Wynikało to z tego, że mieliśmy dość silny wiatr z samej północy, a Zatoka Botnicka jest bardzo płytka, płytsza niż sam Bałtyk, więc tutaj robi się ten sam sam efekt, z którego Bałtyk jest generalnie znany, czyli to dość niewielkie, dość płytkie morze, silny wiatr powoduje wypiętrzenie się fali, która jest stroma i krótka, co powoduje, że nie jest zbyt przyjemna jazda. Jest nawet przy nie tak strasznie silnym wietrze, bo to była taka regularnie 5 w skali Beauforta, porywa do 6, czy nic takiego. No ale jako, że fala zdążyła się rozpędzić od samej północy, czyli tu miała 400 mil morskich na to, więc a tutaj przy południowym brzegu to wypłycenie jeszcze się powiększa, czyli jest płycej. No ten warunek, te warunki były takie dość raf, ale załoga sobie poradziła bardzo dzielnie. Posiłki dowieźli na czas, co właśnie w czasie mocnego bujania ten kambuz najbardziej cierpi, bo tam zapachy, prawda, gotowanie i inne takie. Wszystko się udało świetnie, więc tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o dzielność naszej załogi, jest na bardzo wysokim poziomie.
Szymon Belzyt, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tak, wyprawa głównie składa się ze studentów, to jest przeważająca grupa, no i studenci uczą się takich podstawowych metod geologicznych, dokumentowania stanowisk, pobierania próbek, uczestniczą w badaniach, pobieramy również, czy opracowujemy profile glebowe, pobieraliśmy osady z dna Zatoki Botnickiej. Studenci uczą się też wykonywania dokumentacji, również cyfrowej, ponieważ jesteśmy wyposażeni w tablety, studenci też wykonują taką dokumentację, analizują te materiały. Na pewno też do tego uczą się współpracy, oczywiście żeglowania, w jaki sposób funkcjonuje się w trudnych warunkach, w jaki sposób wykorzystać wiatr do przemieszczania się, więc też poza takimi czysto przyrodniczymi, geologicznymi zajęciami to też na pewno bardzo dużo na temat samej żeglugi.
To tyle nauka, a jak żeglowanie, panie doktorze? Która wachta? Jak idzie stawianie żagli?
Ja jestem w wachcie drugiej, czyli tej, która jest odpowiedzialna za największy żagiel, więc mamy najbardziej taką siłową pracę. Na razie współpracujemy z wszystkimi pozostałymi wachtami, więc no i pod opieką jesteśmy oficerów, bo my tutaj jesteśmy bardziej skupieni na geologii, na pewno mamy takie bardziej umiejętności, doświadczenie geologiczne, więc musimy słuchać się oficerów i wykonywać polecenia. Którą linkę mamy ciągnąć, bo tych nazw jeszcze wszystkich nie odróżniamy, jak przychodzi co do czego. Staramy się jak możemy, żeby wykonywać właśnie wszystkie polecenia.
Choroba morska wśród naukowców szaleje, czy spokój?
No wśród naukowców względny spokój, natomiast studenci, którzy są po raz pierwszy, szczególnie wczoraj mieliśmy pierwszy dzień, gdzie płynęliśmy tak przez cały dzień, połowę dnia mieliśmy silny wiatr, ale przez cały dzień mieliśmy dosyć wysoką falę, no i jakieś pierwsze objawy choroby się pojawiły, więc tutaj musieliśmy trochę odpoczywać, przynajmniej część z nas.
Dziś to już wszystko. Kłaniam się. Do usłyszenia. Anna Rębas i realizator audycji Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.